Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też Roxanę Jędrzejewską-Wróbel. Dobry wieczór, Roxano.
Dobry wieczór.
Pisarkę wielokrotnie tłumaczoną na różne języki. Jak ty mówisz, Roxano, dziwne języki.
Najmniej znane.
No jakie języki? No właśnie. No, jakie? Słoweński.
Macedoński, słoweński, arabski, białoruski, ukraiński, rosyjski. O, tak, no nie pamiętam. Przyznam, że nie gromadzę tej. Węgierski.
Znaczy nie jest to język angielski, może tak powiedzmy.
O, tak.
No bo
nie.
Albo francuski, albo angielski, albo hiszpański to są
tak.
Troszkę mniej tłumaczone języki, tak?
Nie tak, tak, ale już Florka serial na baskijski był przetłumaczony.
No proszę, tam w takich rejonach świata lubią twoją literaturę. Roxana jest pisarką od 20 lat już, tak?
Tak, równo w tym roku, w maju, minęło 20 lat mojego pisania.
Bardzo dużo się wydarzyło. Pisałaś też scenariusze, zajmujesz się też teatrem. Jesteś literaturoznawczynią, trudne słowo.
Tak.
Więc jak najbardziej pisanie i literki są ci bliskie. Głównie pisałaś, Roxana, dla małych odbiorców, dla dzieci, bajki.
Tak, dla dzieci. No bajki, ja bym tutaj z tymi bajkami dyskutowała. Raczej historie, ja bym to nazwała historiami, opowieści. Starałam się, żeby one były też poetyckie. Tak, pisałam dla małych dzieci, czyli dla przedszkolaków, potem dla starszych, do podręczników szkolnych. Także miałam taki przekrój odbiorców, tak, od 4 do 12 lat.
Powiedz, czy to pisanie rosło wraz z twoimi dziećmi? Czy,
no zdecydowanie.
Czy zaczynałaś pisać potem troszkę poważniejsze rzeczy? Dostosowywałaś
tak.
trochę właśnie do wieku twojej
tak.
trójki?
Tak, myślę, że tak, bo ja też jakby czerpię z życia i z rzeczywistości bardzo. Mniej jestem w głowie, bardziej jestem na zewnątrz, w głowie przetwarzam, więc kiedy miałam troje małych dzieci i mnóstwo ich kolegów i znajomych, przyjaciół, to miałam po prostu skąd czerpać. Ja widziałam, tak, różne rzeczy, one się działy i ja je przetwarzałam. I z tego wychodziły opowieści i czułam wtedy, że jestem blisko po prostu dzieci. Blisko dzieci, że miałam trójkę, więc tak właśnie od 4 do 12 to się mieściło w tym przedziale. I czułam, że te historie, które opowiadam, są jakoś prawdziwe i bliskie dzieciom. No w momencie, kiedy dzieci urosły, dzisiaj są dorosłymi ludźmi, to jakby trochę straciłam łączność. Na spotkaniach się spotykam z dziećmi, ale poczułam, że tak, tracę z dzieciakami kontakt i że właśnie młodzież jest mi bliższa i problemy młodzieży.
No więc właśnie, dlatego ostatnie twoje książki są zdecydowanie dla młodzieży. Stan splątania. W 2022 roku dostałaś nagrodę Hestii właśnie za tę twoją debiutancką powieść dla młodzieży.
Tak.
Tak.
Tak. A teraz... I jeszcze żółtą ciżemkę, nagrodę z Krakowa, Biblioteki Krakowskiej. Ważna nagroda.
Ważna nagroda. Zresztą nagród w twoim portfolio jest bardzo dużo. Gdybyśmy miały teraz wszystkie wymieniać, to mało czasu by nam zostało na rzeczy, o których chcemy dzisiaj rozmawiać. Kraina snów to jest świeżutka powieść. Powieść bardzo przejmująca, od razu powiem. Powieść dla młodzieży. Narratorką jest 16-letnia Matylda. I powieść, która dzieje się w dwóch rzeczywistościach, czy w dwóch szerokościach geograficznych. Ja od razu państwu powiem, że Roxana przyszła z tablicą rejestracyjną. I nie jest to polska tablica rejestracyjna.
Tak, to jest tablica rejestracyjna znana nam wszystkim. Proszę, tu ci pokażę. Tak, ta tablica...
Kalifornia,
tak. To jest ten odręczny napis Kalifornia, czerwony. Tablica rejestracyjna z Krainy Snów. Tablica, którą widujemy na wszystkich prawie filmach, tak? Każdy ją widzi, każdy ją zna. Nie każdy był, ale każdy sobie wyobraża, jak tam jest.
Ty nie musisz sobie wyobrażać, bo ty w Kalifornii byłaś wielokrotnie.
Tak.
Czy miałaś takie pragnienie, żeby połączyć właśnie te dwie rzeczywistości, czyli rzeczywistość polską i rzeczywistość amerykańską?
Na pewno chciałam jakby przetworzyć to doświadczenie, bo tak, od 8 lat regularnie bywam w Kalifornii, ale jakby nie wybrałam jej. Trochę jak moja bohaterka powieściowa Matylda, zostałam tam niejako, ją zabiera mama, mnie okoliczności trochę zmusiły do pojechania tam. Tak, ja wiem, że to brzmi może dziwnie, jak zmusiło, ale jakby nigdy Stany nie były moim marzeniem. Tak się ułożyło w moim życiu, że tam pojechałam i potem zaczęłam jeździć regularnie i uczyłam się tej Kalifornii. Uczyłam się siebie w Kalifornii. Dla mnie to jest opowieść właśnie o micie, o zderzeniu z mitem. Nie ma chyba tak bardziej, moim zdaniem, nie ma tak bardzo mitotwórczego miejsca jak Kalifornia i Hollywood. Każdy na świecie ma jakieś skojarzenie z tym miejscem. I zderzenie tego z rzeczywistością było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, z którym chciałam się podzielić z młodymi ludźmi. I jednocześnie te dwa światy, świat Los Angeles i świat Polski, to było też takie dwa światy trochę, w których żyjemy. Świat pewnej iluzji, wyobrażeń, tęsknot, marzeń, możliwości, potencjałów i świat realny, nasze życie. Świat instagramowy, media społecznościowy, obraz, który jakaś maska, którą pokazujemy światu, albo taka nasza telewizja, którą nadajemy. I my w swoim pokoju, w swoim życiu, przed naszym lustrem, nadzy, że tak powiem, zwyczajni, też jakby sobą czasem albo zawstydzeni, albo niepogodzeni z sobą.
No tak, ale mimo wszystko, gdyby ktoś zaprosił mnie i kupił mi bilet, powiedział, możesz lecieć, robię to od razu, pakuję się, zwłaszcza po przeczytaniu twojej książki, bo Kalifornia jest rzeczywiście fascynująca, czasami groźna, czasami brudna, czasami odrażająca. To nie jest tylko i wyłącznie ten napis Hollywood, ten dywan, tak, czy ta Aleja Gwiazd, to wszystko, co nam się kojarzy z Oscarami. To jest po prostu miasto ze swoimi różnymi twarzami, ale niemniej jest to stan bardzo egzotyczny.
Kalifornia jest przede wszystkim dużym stanem wielkości Polski. Jest położona wzdłuż wybrzeża zachodniego, więc też strefy są klimatyczne. Tak? San Francisco to jest inna tam jest pogoda niż na dole, tu właśnie w Los Angeles, bliżej pustyni, bliżej granicy z Meksykiem. Więc to też nie można powiedzieć, że Kalifornia jest taka sama, ale tak, ja się skupiłam głównie na Los Angeles i na tych obszarach.
No bo w Los Angeles bywałaś głównie, tak?
Tak, tak.
To było takie miejsce docelowe.
No, przyjechałam kamperem trochę do kawałek stan do Colorado, więc jakby też mam taki trochę obraz stanu większy odrobinę niż Kalifornia, tak? I byłam.
Czyli jak twoja bohaterka Matylda też przemierzyła kawałek stanu kamperem.
Tak,
czyli to
tak.
Są jakby też trochę twoje doświadczenia przełożone na bohaterkę, jej mamę i przyjaciół amerykańskich. Ten kamper, tak?
Tak, tak, tak. Trochę oczywiście użyłam swoich doświadczeń, bo też mówię, no jakby Stany dla mnie to jest przede wszystkim natura, tak? Przyroda, dzikość. Zawsze wracając tutaj mam takie poczucie trochę, że my żyjemy w takim wyściełanym pudełeczku niedużym. Te przestrzenie są ogromne i one z jednej strony porażają pięknem, a z drugiej strony przerażają.
No więc właśnie o tym piszesz i też o tym wspominam. Piszesz w taki sposób, że ja akurat wiedziałam, że ty bywasz w Kalifornii, ale gdybym cię nie znała i gdybym czytała powieść, pomyślałabym sobie, albo zrobiła tak doskonały research, tak się przygotowała do tej Kalifornii, albo musi tam bywać. Więc w twoim przypadku rzeczywiście ta druga wersja jest prawdziwa i to czuć, że ty po prostu piszesz o czymś, do czego jesteś przekonana i o czym wiesz. Ty się nauczyłaś tej Kalifornii.
Tak, ale to nie była łatwa nauka. Tak jak w wypadku Matyldy, to nie była, ona jest wywieziona tam przez mamę, tak? Właśnie ona chciała spędzić wakacje z przyjaciółką na Kaszubach.
Ale to też jest bardzo wiarygodne, bo w tym wieku przyjaźń jest bardzo ważna. Właściwie jest chyba istotniejsza niż ta Kalifornia. Julka, najbliższa przyjaciółka Matyldy, jedzie nad jezioro. Dziewczyny miały tam spędzić wakacje.
Być trochę samodzielne, dorosłe,
tak,
już
dorastać,
same.
Tak. A tymczasem mama, proszę bardzo, pakujemy walizki, jedziemy do Kalifornii. Matyldzie się to nie podoba, bo miała inne plany. Natomiast potem okazuje się, że ona również jest i zafascynowana, i przestraszona, i różne rzeczy dzieją się w jej głowie, bo ona dorasta.
Tak, tak. No to jest klasyczna historia o dorastaniu, o dojrzewaniu, o przechodzeniu, tak? Podróż bohaterki, dosłowna, fizyczna podróż z walizką i podróż w jej głowie i doświadczanie rzeczy, a nie wyobrażanie sobie rzeczy. To też jest o tym historia. Że przez doświadczenie nas najbardziej kształtuje, chociaż bywa najboleśniejsze, tak? Więc ta moja bohaterka dojrzewa, uczy się siebie i uczy się, jakby zaczyna widzieć rzeczywistość, tak? To dzieciństwo jest takim okresem też iluzji. Rodzice nas też trzymają w pewnych iluzjach celowo, tak? Z taką właśnie, no nie bierzemy dzieci na pogrzeb na przykład, jest takie przekonanie, prawda? Żeby ich nie konfrontować z trudnościami świata. Czy to dobre, czy to złe, to jest osobny temat, ale na pewno dzieci powinny być otoczone taką pewną, tak? Taką ochronnym...
Parasolem tak, takim,
parasolem,
tak?
Kiedy dorastają, kiedy się uczą. No i ten moment przejścia, ten moment tej poczwarki, tak? Ten moment dojrzewania, kiedy właśnie kokon się zaczyna tak troszeczkę pruć i wychodzi, ma być motyl, ale on nie wie, do czego on wyjdzie, ten motyl, ta Matylda. Jeszcze w tym kokonie jest bezpiecznie, jest ciepło i przytulnie, tu się trzeba zmierzyć z rzeczywistością, więc o tym jest ta historia.
No tak, ona się mierzy z rzeczywistością, która jest trudną i nie powiedziałabym, że powszechną, powszechną, bo nie, ale jednak z rzeczywistością rodziny dysfunkcyjnej. Ile tak. możemy powiedzieć, Roxana?
No właśnie, teraz. Nie wiem, ile możemy powiedzieć, bo...
No w każdym razie zmaga się z problemami, które są nie na jej miarę uszyte, tak? Możemy powiedzieć, że to jest parentyfikacja, jest takie określenie psychologiczne. Tak. I zdecydowanie Matylda musi tutaj wejść, musi. No, robi to, ponieważ jej się wydaje, że to jest naturalne, że ona tak powinna, że staje się rodzicem swojego rodzica.
Tak, ona jest trochę mamą swojej mamy, z czego sobie do końca sprawy nie zdawała aż tak bardzo i ten moment jakby dojrzewania jest momentem właśnie oddzielania się, takiego odpępniania się od mamy i odrzucania, powolnego jakby odpuszczania odpowiedzialności za swoją mamę, bo to jest też historia, to jest historia o Stanach, o Los Angeles i o Polsce, o mitach i o rzeczywistości, o iluzji też jest, każdy rozdział to jest taka strona z Instagrama. Matylda też jakby buduje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Co się za tym kryje, jak ma się do rzeczywistości, o tym jest każdy rozdział, czasem tak, czasem nie. Ale jest to historia o matce i córce, o relacji, która zawsze jest trudna. Nawet one się bardzo kochają. Jej mama bardzo kocha Matyldę, ale jest jaka jest. Każdy jest jaki jest, więc ta dysfunkcja tu bardzo konkretna, o której nie będziemy może mówić, ale wychodzi na jaw. W jakimś sensie wiele jest takich rodzin, kiedy są różne dysfunkcje, różne uzależnienia. No tutaj jest też historia dziecinnej mamy i bardzo dojrzałej córki. Tak?
Mama tak. Marilyn Monroe, tak?
Tak, tak. Ja tu przyniosłam właśnie coś, co mnie też zainspirowało. O, proszę.
O, to Andy Warhol.
Andy Warhol i opaska do spania.
Mama,
z oczami.
Tak, mama Matyldy śpi w opasce na oczach.
Mama ma opaskę z oczami Marilyn Monroe, które są otwarte, wymalowane na niebiesko, przetworzony obraz Andy Warhola. Ja to zobaczyłam kiedyś właśnie w księgarni w Pasadenie i kupiłam sobie tą opaskę, jeszcze nie wiedząc po co. Poczułam, że ona jest jakby właśnie pasuje do jakiejś opowieści i wkleiłam ją w tą opowieść świadomie. Tak mama śpi jakby ma oczy pozornie otwarte. I o tym jest ta historia, o tym co widzimy, kim jesteśmy, co widzimy w lustrze, jak bardzo właśnie udajemy przed samymi sobą, że jesteśmy kimś innym, jak nie chcemy się czasem przyznać do swoich słabości, a kiedy przyznanie się do nich tak naprawdę jest jakoś uwalniające, tak? Tworzymy ten, to jest o wizerunku historia dla mnie, takim temacie ważnym dzisiaj bardzo.
Ale to jest też historia dla mnie przede wszystkim o dziewczynie, która musi dźwigać, tak jak powiedziałam, rzeczy uszyte nie na jej miarę, mm-hmm. która jest bardzo wrażliwa, która konfrontuje się co rusz z różnymi sytuacjami. Mm-hmm. Na przykład jest konfrontacja przyjaźni. Doskonale zresztą, Roxana, to uchwyciłaś. To też czuć, że ty byłaś gdzieś obok i widziałaś, jak to jest w tych dziewczyńskich przyjaźniach, że to czasami się bywa na różnych biegunach, bo trzeba powiedzieć, że Matylda próbuje szukać przyjaźni również w Stanach, tak? Przeżywa różne fascynacje, przeżywa też pierwsze uczucia, więc tam jest cały tygiel emocji, które są charakterystyczne dla tego nastoletniego wieku. Są też inni bohaterowie, którzy również mają swoje nastoletnie problemy, czyli trochę też tak penetrujesz to środowisko 16-latków, bo jesteśmy wprowadzeni w ten świat, kiedy Matylda ma 16 lat i rośniemy z nią aż prawie do matury, to znaczy do wakacji przed rokiem maturalnym. Matylda przechodzi metamorfozę. Jak państwo będą mieli ochotę przeczytać, to zobaczą państwo, jaką metamorfozę. Ale też jest to historia o tym, co się dzieje w realnym świecie, ale też co się dzieje w głowie Matyldy i co się dzieje w tej krainie snów. Bo ta kraina snów to nie tylko ta Kalifornia.
Nie tylko ta Kalifornia.
Tak, bo to był sen przede wszystkim mamy, ale kraina snów to głowa tej młodej dziewczyny.
Dokładnie. Głowa Matyldy, która też właśnie wyobraża sobie różne rzeczy. Jest to historia też o przebudzeniu i historia o Gdańsku, bo dodajmy, że Los Angeles w jednej części, ale w drugiej to nie jest jakieś anonimowe miejsce.
Są konkretne miejsca.
To są konkretne miejsca.
Właśnie Matylda? Chciałam cię zapytać, gdzie widać tą piękną panoramę na Żabiance.
To jest Pachołek.
No tak, z Pachołka widać naprawdę.
Pachołek.
Tam się pojawia Pachołek wiele razy, pojawia się jej Lidkowo, pojawia się Gdańsk, Sopot. Także czyta się to trochę inaczej tutaj.
Mieszkańcom,
mieszkańcom, zdecydowanie, bo od razu wyobraźnia pracuje.
Bardzo potrzebowałam umieścić swoje miasto w powieści. Nigdy tego wcześniej nie robiłam, to jest taka bardzo osobista rzecz. Że miejsca, które znam, miejsca dla mnie ważne, żeby też właśnie jakby trochę zrównoważyć, tak? Jeżeli pokazuję Los Angeles, to chciałam też z konkretnymi miejscami, to chciałam też pokazać moje miasto, tak, żeby była równowaga.
Czy ty jakoś konsultowałaś swoich bohaterów z psychologami? Może radziłaś się, czy raczej jest to wynik twoich własnych poszukiwań i wiedzy psychologicznej, wcale nie małej?
Nie, no jestem po wielu kursach, ale nie konsultowałam, ale dużo czytałam. Mhm. Czytałam, tak, Dom w butelce, jest tak taka książka o dzieciństwie, tak, właśnie, ale o, tu już trochę zdradziłam, ale dużo czytałam, konsultował tą książkę też Przemek Staroń, który jest psychologiem, mało kto o tym pamięta.
Nauczycielem, tak.
I nauczycielem, ale ma wykształcenie psychologiczne, więc tak, była konsultacja na końcu psychologiczna, ale tak, bazowałam na swoich doświadczeniach, myślę, nie osobistych. Ja jestem, wydaje mi się, dosyć uważnym obserwatorem i dużo się też spotykam z młodzieżą na spotkaniach, więc myślę, że jakoś, jeśli udało mi się to przetworzyć. Ta książka jest jakby chciałam, żeby ona była wielopoziomowa, bo ona jest o dysfunkcji w rodzinie, ale też o relacjach, właśnie o przyjaźni, to co powiedziałaś. To jest niezwykle ważne. Młodzi ludzie są dzisiaj bardzo samotni tak naprawdę i bardzo tęsknią za byciem razem i to bycie razem jest coraz trudniejsze, a jeżeli jeszcze właśnie tak jak w wypadku Matyldy, kiedy jakby ona, mama jest niezwykle towarzyską osobą i Matylda jest w takiej opozycji, nie chce być jak mama. Widzi, że ma to swoje jakieś różne trudne konsekwencje i ta mama obciąża ją tak bardzo, że ona ma problemy potem z wejściem w własne relacje, w związek z chłopakiem, w przyjaźń, w ogóle w relacyjnie. Ona się uczy tego, jak to robić po swojemu. Nie chce być mamą, a nie wie jeszcze, jaka jest do końca. Więc to jest historia właśnie o uczeniu się siebie i jest historia o jakiejś dyscyplinie. Ja dałam takie motto i ono jest dla mnie bardzo ważne. Czy masz dyscyplinę, by być wolny duchem?
Tak, i to motto się powtarza.
Tak, to jest takie motto, które ona właśnie tam gdzieś w Stanach do niej przychodzi i tak ją męczy, bo to jest taki koan, bo to właściwie o co chodzi, wolny duch, to jak dyscyplina, jak to połączyć? Jak połączyć poczucie...
Sprzeczność, tak?
Sprzeczność, dokładnie. Jak połączyć potrzebę wolności z...
Dyscypliną.
Z dyscypliną. Tak, dyscyplina kojarzy się z jakimś rygorem i taki wewnętrzny właśnie, i ona się tego uczy. Jak być wolną, jednocześnie... jakby narzucając sobie pewien wysiłek, tak? Pewną dyscyplinę życia, nie zamykając się na życie. Może to skomplikowanie trochę.
Nie, to myślę, że jest to dość zrozumiałe, ale to też jest moment, w którym musimy zakończyć naszą amerykańsko-polską podróż, w której przewodniczką była Matylda, bohaterka książki Kraina Snów, którą to książkę napisała Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Bardzo ci, Roxano, dziękuję.
Tak. To jeszcze dodam, że w Krainie Snów wydało Wydawnictwo Literackie, a kolejną książkę wyda Gdańskie Wydawnictwo, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
Czekamy na książkę i na spotkanie z Roxaną Jędrzejewską-Wróbel. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Demska, życzę Państwu kolorowych snów w krainach snów i do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.